czasach słusznie minionych o godzinie 9:00 redakcję Poranka Wnet ogarniał pewien smutek, bo już żegnaliśmy się z naszymi słuchaczami, a teraz co za radość, możemy jeszcze przez godzinkę porozmawiać w tą radość.
Dobra zmiana, nami, redaktorze.
Podziela z nami Marek Król. Witam serdecznie. Przyglądał się pan redaktor wydarzeniom z 11 i 12 listopada i co?
No, śledzę w miarę prasę zachodnią i widzę, że te same oczy mogą co innego widzieć. Piękny marsz niepodległości. Z góry przyznam się, że uczestniczyłem w tym marszu w czasach właśnie słusznie minionych, jak wspomniałeś. I widziałem działania naszej policji, pacyfikację na placu Konstytucji, strzelanie z armatek wodnych, podpalenie budki, które mi od początku brzydko pachniało jakąś prowokacją. I rozmawiałem z tą młodzieżą, która zjeżdżała za własne pieniądze od Zgorzelca, z Suwał, z końcu, z różnych miejsc w Polsce i to bardzo odległych. Fajni młodzi ludzie, 20-latkowie. I bardzo dobrze się wśród nich czułem i przypisywanie tym osobom, bardzo patriotyczna młodzież, jakichś niecnych celów czy nazizmu, jak to określają w mediach Europy Zachodniej, faszyzmu, nazizmu i tak dalej. No to jest po prostu absurd. No ja rozumiem,
ale
że oni...
to było, ale bo tak, my patrzymy na to jako na walkę wewnętrzną, czyli Donald Tusk po pierwsze starał się rozpętać zamieszki na ulicach, po drugie powiedzieć, że za te zamieszki odpowiedzialne jest Prawo i Sprawiedliwość, wobec czego tak naprawdę Jarosław Kaczyński to tak jak kibol Lechi czy innej Krakowi, który tam nie tylko na stadionie, ale potem idzie w ustawkę i patrzcie, oni są tacy sami, to na lokalnym gruncie, ale był też grunt, o którym może nie wiedzieliśmy, może nie zauważyliśmy, grunt europejski, gdzie tęcza na placu Zbawiciela postawiona na pół roku stała cały czas po to, by udowadniać lewicowe i progresywną agendę Platformy Obywatelskiej. Przecież Hanna Gronkiewicz-Waltz zdjęła ją dopiero przed wyborami w 2015 roku. A zwalczanie nacjonalistów miało też umocnić wizerunek kierownictwa partii i rządu jako osób stojących twardo na gruncie niezłomnych zasad, no i czegoś tam, no marksizmu, lesbianizmu, czy cokolwiek.
Tak. Ja pamiętam hasło dziennikarki, która się tak zaangażowała z WSI24, która skandowała, że słyszy właśnie faszystowskie hasła typu Bóg, honor, ojczyzna.
Tak,
no był ten tak czas zaangażowanego dziennikarstwa, ale dokładnie jest tak, jak mówisz. Znaczy było, koncepcja była taka, zresztą od słynnego wystąpienia Tuska to się nasilało, kiedy mówił o moherowych beretach z taką pogardą, że tutaj lepsza klasa dochodzi do władzy, a za wami stoją moherowe berety, czyli symbolicznie te panie, które bywają na mszach i bardzo często Kościół jest ich takim pocieszycielem w samotnym życiu, jak stracił męża. No ale już nie wnikając to. Takie było zlecenie i dlatego dzisiejsze hasło My chcemy Boga ostatniego, wiesz, to musiał być taki policzek postępowy wobec postępowych elit Europy Zachodniej. Ja ich nazywam postępakami, bo to tak najkrótsze, w jednym słowie się wszystko mieści, że oni tego nie mogą tolerować. No, Polska w ogóle stała się takim wyrzutem sumienia, według mnie w dobrym tego słowa znaczeniu, całej Europy. Bo jak wiemy, to jedyną religią, którą można chwalić, a przynajmniej akceptować, a przynajmniej demonstrować tolerancję, to jest religia muzułmańska, natomiast katolicyzm należy zwalczać. Także ten marsz, piękny marsz zresztą, zwracam uwagę też, jak się zmieniła władza, to nie ma incydentów, nie ma problemów, ale ja już wtedy głosiłem takie hasło, że o tym, czy będą jakieś zamieszki, afery w trakcie Marszu Niepodległości, o tym decyduje władza. I pamiętamy tych policjantów kopiących.
O tym, czy idą nacjonaliści i czy wznoszą hasła wrogie demokracji i osobom z mniejszości decydują dziennikarze zachodnich gazet, bo już w przeddzień Marszu Niepodległości 10 listopada pojawiły się chociażby w Daily Mail artykuły na podstawie relacji pani Vanessy Geer tutaj z Warszawy, że to jest dziennikarka, korespondentka Associated Press, które mówiły, że tu przejdzie marsz, będą wznosić hasła. Patrz, i potem proszę bardzo, zostało to potwierdzone w tekście tejże pani i setki, no tysiące ludzi może zainteresowanych Polską, bo umówmy się, że to nie był główny temat jednak w mediach zachodnich przez miniony weekend. Dowiedziało się, jaka to Polska jest nietolerancyjna i zobaczyło na własne oczy ludzi z flarami idących przez most.
Tak, a mnie to przypomina, wróćmy, cofnijmy się nieco wstecz, masło maślane, i przypomnijmy, że to Stalin wymyślił, żeby wrogów nazwać jak faszystami, nazistami i tak dalej. I ten patent działa do dzisiaj, tak samo jak nienawiść wobec Kościoła. I ja po prostu coraz częściej zaczynam nazywać tych ludzi nie jakimiś lewakami, ale komunistami, ponieważ w partii lewicowej, czy to PPS będzie, partie lewicowe, prawdziwe, takie z tradycjami, nigdy nie walczyły z Kościołem i nigdy nie posługiwały się tego typu terminologią. To jest domena formacji, które mają swoje źródła w komunizmie, a przynajmniej jakieś afiliacje. Także te ataki praktyki zachodniej to są po prostu działania postsowieckiej agentury wpływu.
Powiedzmy sobie, że odpieraliśmy na przykład na Twitterze, na różnego rodzaju portalach społecznościowych ataki, albo tłumaczyliśmy znajomym z zagranicy, że nie, że to wszystko spokojnie, w ogóle żadnych haseł, żadni nacjonaliści, no po prostu polscy patrioci, po czym wczoraj dowiadujemy się od rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej, że oni nie są za rasizmem, ale są za separatyzmem rasowym. Jakieś takie kocopały, które naprawdę jeżą włos na głowie.
I że czarny murzyn nie może być Polakiem, bo jakby kolor skóry wyklucza narodowość.
Przepraszamy Piotra. Piotrze, to rozumiesz, że to kretyni po prostu.
To mi się przypomina słowa Rymkiewicza, pięknie wypowiedziane w ostatnich dniach, kiedy powiedział, jak to polskość do niego przyszła, ponieważ mu się też zarzuca jakieś niemieckie korzenie. Ja też mam w swoich przodkach i Niemców, i Żydów, i różne to bywało, jak w większości pokoleń Polaków. I on pięknie właśnie napisał, że o tym, czy jest się Polakiem, to decyduje to zainfekowanie polskością. Polskość przychodzi do kogoś i człowiek jest nią oczarowany, zakochany, obezwładniony. I stwierdził właśnie Rymkiewicz, że do niektórych nie przyjdzie, nie przyszła, albo nie zdążyła przyjść, albo nigdy nie przyjdzie. No i ta nasza wspaniała polskość jest jak najbardziej tolerancyjna i takie buty, jakie nam się szyje, właśnie wracam do wcześniejszych twoich tutaj wypowiedzi, jak się szyje nam buty na Zachodzie, to mają tyle wspólnego z nacjonalizmem, z rasizmem, a że w dużej grupie znajdzie się jeden, za przeproszeniem, palant, który coś tam powie. No nie znam takiej zbiorowości ludzkiej, żeby na parę dziesiąt nie pojawił się jakiś idiota. To jest mało tego, że często takie zbiorowiska przyciągają jakichś takich ludzi, którzy mają nagłą potrzebę wyeksponowania swoich nieprzemyślanych myśli i to jest normalne. W każdym dużym zbiorowej manifestacji, a poza tym jako zwolennik spiskowej teorii powiem tak, ja bym nie wykluczał, że niektórzy, którzy przyszli z takimi obrzydliwymi, kretyńskimi transparentami, ja nie wiem, czy to nie byli ludzie wynajęci, jak ta słynna budka, która została podpalona, jest taka potrzeba, to my wam tutaj dajemy taki transparent, wiecie, rozumiecie.
Każdy się może stawić, każdy może przyjść,
tak, nikt ich nie
można nagrać, prowokacje są, aż się proszą zresztą.
Ależ oczywiście. Były.
Dla nas to jest bardzo ciekawa lekcja, bo za rok będą setna rocznica niepodległości Polski i może mieliśmy do czynienia z trenowaniem różnego rodzaju schematów, które zostaną zastosowane za rok. No, myślę, że ci, którzy organizują te obchody, już wiedzą, że co może się dziać.
Tak, ale wiesz, ja myślę, że to się pomału będzie wyczerpywało. Ponieważ jak długo można konia batem bić, jak mówią w PSL-u, tym przypisaniem nacjonalizmu, faszyzmu i tak dalej, notabene przypisują te cechy nam te narody, naród patologicznych morderców, jak nazywam Niemcy, a nazywam ich tak dlatego, że nigdy się z tego nie wytłumaczyli, nigdy tak naprawdę nie przeprosili. Kaczyński ma rację, kiedy mówi o reparacjach. I oni właśnie są najbardziej wyczuleni na nazizm, rasizm. Można powiedzieć, że sami to przećwiczyli w latach 30., więc trudno się dziwić. No, ktoś to, ale nie zawsze każdy dotknięty chorobą jest najlepszy w leczeniu tej choroby. Ale to jest też metoda, moim zdaniem, przylepienia określonej łatki społeczeństwu polskiemu. I jak to się mówi, drogi redaktorze, jak powiem, że jesteś łajdakiem, musi się tłumaczyć. A kto się tłumaczy, jak mówią Francuzi, ten się oskarża, tak? I najlepiej sprowadzić kogoś do takiej postawy, gdzie musi się z czegoś tłumaczyć i już jest w takim dyskomforcie pewnym psychicznym.
I w tym świetle widzimy kwestię reparacji, bo to Niemcy muszą się tłumaczyć, że ich nie dadzą, a nie my.
A przecież naziści napadli na Polskę przecież, nie Niemcy.
Nie Niemcy, Marek Król, proszę Państwa, był naszym gościem, chyba że zechcesz zostać na kolejną dyskusję. Pan Roman Żuchowicz, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wchodzimy. Ta dyskusja będzie o czymś zupełnie niepolitycznym, chociaż może jednak też, może te pomysły o Wielkiej Lechii, o których teraz będziemy rozmawiać, nie pojawiły się w głowach polskich badaczy, ale są na przykład suflowane z Kremla. Sytuacja jest taka, Państwo pewnie byliście niedawno w księgarni. Jeżeli podejdziecie do półki z książkami Historia, znajdziecie książki Andrzeja Nowaka, znajdziecie książki różnych historyków, którzy piszą tak, jak się kiedyś pisało historię w sposób nudny, biorą dokumenty, czytają, porównują je ze sobą, starają się opowiedzieć, co się stało i czego te dokumenty dowodzą. Ale są też książki historyków, którzy mówią, nie ma żadnych dokumentów, wobec tego ja wyssę sobie z małego palca historię i piszą o wielkim imperium Lechitów, które w czasach przedhistorycznych, tak naprawdę przed Mieszkiem.
Znaczy, chciałbym od razu na wstępie zaznaczyć, że to nie są prace historyków.
Tylko... Ale stoją na półce historia. Osoba, która podchodzi do księgarni, ma napisane historia, bierze książkę historyczną o Wielkiej Lechii, no i czyta.
No i zostaje wprowadzona przez pseudouczonych w błąd. I jeżeli idzie o cały ten fenomen Wielkiej Lechii, to trzeba pamiętać, że różne pseudonaukowe koncepcje dotyczące pradziejów Polski czy Imperium Lechitów, one były w XIX wieku jakoś jeszcze, powiedzmy, w dyskursie naukowym obecne.
Wtedy nie było badań archeologicznych takich, nie znaliśmy.
Później, kiedy jakby to zostało wypchnięte poza nawias nauki, różni ludzie do tego się odwoływali. Z bardzo różnych pobudek. Od, powiedzmy, patriotyzmu lokalnego, bo komuś wychodziło, że któryś z władców Lechii założył jego miasto, po pobudki czysto patriotyczne, po jakieś motywacje religijne, neopogańskie. Natomiast pewnego rodzaju kumulacje, z którą współcześnie się spotykamy, zaczęła się w 2013 roku. Wtedy widać pewien ferment w internecie, spowodowany też publikacją pewnych badań genetycznych, jakoby dowodzących, zdaniem właśnie turbosłowian tak zwanych, dowodzących istnienia Imperium Wielkiej Lechii. I dwa lata później wyszła pierwsza książka Janusza Bieszka dotycząca Lechitów, Słowiańscy Królowie Lechii. I mimo iż nie jest to arcydzieło literatury pięknej, tam jest bardzo dużo powtórzeń, jest ona napisana dosyć nieskładnie, niespójnie, to jakoś odpowiadała ona na potrzeby różnych grup odbiorców i ludzie, którzy wcześniej byli jakby rozproszeni po różnych środowiskach, część to jacyś neopogani, część panslawiści, ludzie, którzy szukają jakiejś inspiracji w różnych okultystycznych filozofiach, nagle znaleźli jakąś wspólną płaszczyznę. I ta książka stała się bestsellerem, który pozwolił Bieszkowi napisać dwie kolejne w tej tematyce. Ostatnia wyszła, zdaje się, we wrześniu. A oprócz niego zaczęli tworzyć też inni autorzy.
Skoro można, to fantazjujmy. Są tam jakiekolwiek podstawy naukowe?
Zadałem sobie trud przeczytania książki Bieszka i pierwszej i częściowo tej świeżej. I zwróciłem uwagę na bibliografię.
Jak to historyk złośliwie patrzy na tak. przypisy i bibliografię.
Publikacje naukowe, które ukazały się w XXI wieku, można spokojnie policzyć na palcach rąk. Większość, jeżeli Bieszk powołuje się na jakieś informacje prawdziwe, to jest to w pewien sposób przypadek. Czyli na przykład mamy sytuację, w której opowiada o plemionach germańskich, które uważa za Słowian, a jak, żeby inaczej. I przepisuje wtedy z różnych kompendiów różne informacje o gotach, wandalach czy o hunach, których też zrobił Słowianami. I wtedy może się powoływać na fakty wzięte z książek historycznych, napisanych przez profesjonalistów, bo w niczym nie szkodzą. Natomiast no jakby podstawy, nawet tam, gdzie pewne badania miałyby jakoby, na przykład badania genetyczne doktora Grzybowskiego, poświadczać jakieś rzeczy za istnienie Wielkiej Lechii, to czerpię z przekazów medialnych i nawet jeżeli te publikacje są gdzieś dostępne, nawet w open accessie w internecie, no to do nich nie sięga.
Znaczy w takim razie... Osoby, które badają genetykę, badają archeologię, powinny umieszczać taki wpis, że szanowni państwo, te dokumenty nie uzasadniają istnienia Wielkiej Lechii.
No to jest pewnego rodzaju problem ze społecznym odbiorem tego, co uczeni mówią w mediach, bo czasem badania... dotyczy to archeologów, trochę też genetyków, wymagają też pewnego marketingu i żeby było o nich głośno, to pewne rzeczy się podkręca. No to na przykład Bieszk też powołuje się na groby Amazonek tak zwanych. No i to jest pewnego rodzaju marketing archeologów, którzy no, nie będą mówić, że badamy kurhan kultury takiej śmakiej z fazy B tak, tej kultury, tylko powiedzą, badamy grupę Amazonki i to wyda się ciekawe, media o tym powiedzą, napiszą, tak, ktoś zostanie zaproszony do radia, będzie większa szansa na dostanie jakichś grantów, więc no tutaj... Taki jest już problem. No,
no dobra, ale to nie ma nic wspólnego ani z promowaniem rzetelnej wiedzy o początkach państwa polskiego, ani z tworzeniem jakiejś dyskusji naukowej, no bo to jest oparte na fantazjach. I teraz co by trzeba zrobić, żeby ta fala szaleństwa opadła, w której Kościół katolicki jest wrogiem Polski, bo załatwił, zniszczył imperium Lechitów. Przecież jakiś...
Ja myślę, że sytuacja w Polsce mimo wszystko nie jest taka zła. Różne teorie pseudonaukowe pojawiały się wcześniej, ale do 2015 roku żadne duże wydawnictwo nigdy nie połasiło się na to, żeby takie książki, no może nie licząc Denikena i tych teorii paleoastronautów, że kosmici założyli cywilizacje ludzkie, no to ja raczej nie wychodziło szerzej. Bardzo ważne i chyba bardzo dobre jest to, że media zachowują duży dystans do tej teorii i z wyjątkiem środowiska najwyższego czasu, od krytyki politycznej po media Grzegorza Brauna, Magna Polonia, jakby Lechia, turbosłowiaństwo nie jest jakoś szczególnie pieszczone. Natomiast co ja widzę oprócz popularyzacji historii i tego, czym się zajmuję na co dzień dydaktyką akademicką, to uważam, że należy też zmienić sposób nauczania historii w szkołach. Współcześnie sprawdzenie, że bitwa pod Grunwaldem była 1410, to jest 3 sekundy. Tak? Każdy ma smartfona i sobie sprawdzi. A żeby uczniowie... świadomi później obywatele, wiedzieli skąd wiemy, że to było w 1410, to już jest pewnego rodzaju inny model nauczania, który warto by wprowadzić, żeby ludzie nie byli podatni na różne pseudonaukowe, pseudohistoryczne narracje.
To jest ciekawa rozmowa, ale na inną okazję o modelu uczenia nie tylko historii w świecie, w którym są smartfony. No i zawsze może tutaj paść pytanie, a jeśli nauczymy ludzi właśnie myśleć w oparciu o te internetowe bazy danych, to co będzie, jak one któregoś dnia padną i jak oni sobie biedni poradzą. Ale to jest osobna historia. My zostańmy przy turbosłowianach i Wielkiej Lechii. Czy to nie są jakieś podszepty rozkręcane na Kremlu?
No są takie sugestie. Natomiast Ja się nie zajmuję tutaj tropieniem spisków, nie chciałbym, ponieważ mi jako historykowi różni zwolennicy teorii turbosłowiańskich zarzucają, że jestem na pasku Watykanu albo na pasku Berlina, to sam w swojej jakby pracy nad obalaniem pewnych teorii lechickich staram się unikać jakichś argumentów ad personam. Nie wiem, jak jest z głównymi autorami tego nurtu, na przykład z Januszem Bieszkiem, natomiast rzeczywiście pewne materiały turbosłowiańskie pojawiają się na różnych stronach, portalach, blogach anonimowych bardzo często, które serwują też treści bliskie, bliskie jakby wizji kremlowskiej.
No natomiast Kreml mówi mniej więcej tak. Polacy to tacy sami Słowianie jak my, tylko mają zdegenerowaną słowiańską kulturę, bo przyjęli te zachodnie miazmaty związane z rzymskim chrześcijaństwem. I w zasadzie wystarczyłoby, żeby się pozbyli tych miazmatów, przeszli do prawosławia i wtedy będą takimi samymi fajnymi Słowianami jak Wielkorusowie.
Natomiast myślę, że to
co jest manipulacją na kilkunastu poziomach, ale to też inna sprawa.
Natomiast myślę, że tutaj jakby Wielka Lechia stworzyła taki model alternatywnego zjednoczenia Europy, gdzie Unii Europejskiej, wielonarodowemu tworowi zbiurokratyzowanemu jest przeciwstawiona jednolita, połączona więzami krwi słowiańszczyzna, która właśnie jest taka wolnościowa, mamy wiece i w ogóle nie było niewolnictwa oczywiście zdaniem Bieszka na słowiańszczyźnie.
Ponieważ czas nam się kończy, to powiedzmy jeszcze, kim jest pan Bieszek? Co to jest za, jakie ma naukowe może jakieś tytuły, może skończył jakąś historię?
Czy pan Bieszek, wedle tego, co pojawiło się na okładce jego najnowszej książki, ma, zdaje się, wykształcenie w zakresie handlu międzynarodowego, więc historykiem z amatorem. Zaczął od książki o zamkach krzyżackich w Polsce, nie pamiętam dokładnego tytułu. I to nie była książka pseudonaukowa, to takie amatorskie opracowanie, lepsze lub gorsze. Specjalista się nie zajmuje akurat krzyżakami, mógłby się pewnie czegoś tam przyczepić. Natomiast kilka lat później zadebiutował już jako pseudonaukowiec książką o cywilizacjach kosmicznych na Ziemi. A później przeszedł, jakby te zainteresowania jego pradziejowe, nazwijmy to, przeszły na słowiańszczyznę, no i publikuje dosyć szybko kolejne książki, teraz już zakończył swoją trylogię, jeszcze wydał taką, znaczy to jest w cudzysłowie, bo to nie jest wydanie w takim znaczeniu, jak używają tego historycy, pewną kronikę Prokosza, XIX-wieczny falsyfikat albo XVIII-wieczny, no i jakby za nim poszli inni. Też wyszła niedawno książka pana nazwisko Kosiński, Rodowodzie Słowian, gdzie też są różne teorie szalone niekiedy i kosmici się tam pojawiają i bardzo dziwne jakieś wywody etymologiczne, że Iberowie byli Słowianami, bo to przecież jest z arabskiego Ibn Arija, synowie Ariów, więc w sumie Iberowie byli Słowianami. Baskowie, no to Bask to jest odważność i tak dalej, i tak dalej.
No, proszę Państwa, można długo na ten temat. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Roman Żuchowicz był naszym gościem i wyjaśnił nam, co z tą Wielką Lechią i jak do tego podejść.
Czy wyjaśniłem, to nie wiem, bo to jednak za mało troszkę czasu. Natomiast mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach ukaże się moja książka i zainteresowani będą mogli coś więcej o tym fenomenie przeczytać i jego naukowym odparciu.
A przed nami piosenka.